Cześć kochani, słuchajcie, bardzo mi miło tutaj stawać przed wami i mieć możliwość powiedzenia paru słów. Ja rzadko głoszę inspiracje, jak wiecie, ponieważ są lepsi ode mnie w tej kwestii, ale czasem się zdarza, jak jest akurat okienko, to wchodzę z moją inspiracją, ale słuchajcie, to okienko akurat teraz myślę, że było od Boga, ponieważ wczoraj był wieczór uwielbienia i modlitwy, podczas którego pięknie wszyscy tutaj się modliliśmy, śpiewaliśmy, nasze serca zapłonęły i postaram się w mojej inspiracji do tego również nawiązać. I Andrzej przed chwilą mnie spytał, kiedy ty miałeś czas się przygotować? No właśnie sam nie wiem, ale wydaje mi się, że to chyba Bóg sprawił, że pewien temat chodził we mnie już od wielu tygodni tak naprawdę. Jeszcze zanim cykl Zwycięstwo nad samym sobą, który niedawno mieliśmy okazję w naszym kościele mieć, słuchać, inspirować się, a moje kazanie troszeczkę będzie też do tego nawiązywać. Więc zanim jeszcze zaplanowaliśmy w ogóle wieczór uwielbienia, to już ten temat Duch Święty we mnie gdzieś tam umieszcza. Arsenał Boga, taki jest temat mojego kazania. Czy jest szansa na grafikę ewentualnie? O właśnie. Słuchajcie, z czym wam się kojarzy słowo arsenał? Co to jest arsenał? Tak jest, to jest generalnie takie miejsce, gdzie składowana jest broń. Podczas bitwy, podczas wojny, walki taka broń jest zawsze przydatna, ale arsenałem nie tylko nazywa się to miejsce, ale też samą tą właśnie broń. Natomiast słuchajcie, grafika, którą przygotowała moja żona, w tle nie zawiera żadnej broni. No i dlaczego? Na to pytanie odpowiem pod koniec dzisiejszej inspiracji. To ma być taka dla was tajemnicza rzecz, która ma was zainspirować. Natomiast, żeby było jasne, moja żona przygotowała tą grafikę w ogóle bez żadnej konsultacji ze mną. Moja żona nie ma pojęcia, o czym ja będę dzisiaj mówił. A stworzyła grafikę, która idealnie wpisuje się w temat, który dzisiaj chciałbym poruszyć. W cyklu, który mieliśmy niedawno, właśnie Zwycięstwo nad samym sobą, mieliśmy piękne kazania, inspiracje Samiry, Pawła, Sary i pastora o różnych kwestiach, o dyscyplinie duchowej, o pokonywaniu własnych słabości, o łasce. Samira też mówiła o takich drzwiach na Pana Boga. To wszystko pięknie się spaja w jedną całość. Ale słuchajcie, to zwycięstwo nad samym sobą to nie jest taka prosta sprawa. Czy jest ktoś na sali? Niech podniesie rękę na sali ktoś, kto żyje całkowicie bez grzechu. Jest doskonały i nie ma żadnego grzechu. Nie, niech podniesie rękę. Może, żeby mnie nie uszkodzić kamieniem, to lepiej podnieście rękę. Żeby było jasne, ja też nie podnoszę ręki. Zauważyliście to, ja też nie podnoszę ręki, tak? Dlatego, że bardzo trudno jest być całkowicie bez grzechu, jest żyć doskonałością. Bóg jest doskonały i On żyje bez grzechu, ale my nie mamy tak dobrze. My mamy wiele różnych pokus, wiele różnych sytuacji, w których no, musimy się zmagać z tą pokusą, z grzechem. Nie zawsze wygrywamy, chociaż Kościół niewątpliwie nas przybliża do zwycięstwa nad grzechem. Jezus oczywiście odkupił nasze grzechy na krzyżu. I to jest rzecz również, o której Paweł mówił w jednym z wcześniejszych swoich kazań, ja nie będę tego tutaj rozwijał. Więc my na szczęście jesteśmy zbawieni i dzięki temu, że Jezus zmarł za nasze grzechy, nie musimy się tym aż tak bardzo martwić. Ale zwyciężać nad grzechem musimy. Kto jest ze mną? Kto się zgadza? Zwyciężajmy nad grzechem. Tak jest. Dzisiejsza inspiracja ma być takim pewnym praktycznym przesłaniem na temat tego właśnie, jak na co dzień radzić sobie z pokusami, z grzechami. Bo wiecie, często jest tak, mówię też o swojej historii, że kiedy się nawracamy, to mamy pełno entuzjazmu, energii w sobie, w sercu. Wiecie, tak jesteśmy tacy cali nabuzowani tym, że poznaliśmy Boga, że idziemy z Nim, że oddaliśmy Mu swoje życie. Ale to są momenty, w których zazwyczaj bajki się kończą i jest takie sformułowanie i żyli długo i szczęśliwie, prawda? Ale życie trwa dalej. I czasami jest tak, że po wielkim entuzjazmie czasami przychodzą kryzysy. Czy ktoś z was miał kiedyś kryzys po nawróceniu? No właśnie, nie zawsze jest łatwo, nie zawsze jest tak, że jest nawrócenie i koniec, i już żyjemy bez grzechu. Jest tak dlatego, że nasz nieprzyjaciel, który niestety istnieje, czeka na nasze słabości. On jest też cierpliwy niestety. On w momencie, kiedy jesteśmy nawróceni, myśli sobie, dobra, ja zaczekam chwilę. Może ten ktoś za chwilę ulegnie swojej jakiejś słabości i ja wtedy się pojawię i tą słabość podsycę. Nasz nieprzyjaciel jest związany oczywiście z siłami ciemności i o tym troszeczkę będę dzisiaj mówił, ponieważ zainspirowała mnie taka historia, mówi się o niej historia Einsteina, natomiast to tak naprawdę ta historia nie zawiera w sobie noblisty Einsteina, ale dotyczy ona rozmowy pewnego profesora ze studentem, studentem wierzącym. Profesor niewierzący próbował przekonać studenta, że przecież Bóg nie istnieje i wiara nie istnieje. Puentą tej historii, bo nie będę jej całej tutaj przywoływał, jest takie jedno proste zdanie. Ciemność jest tylko brakiem jasności. To jest metafora, która jest kluczowa dla dzisiejszej inspiracji. Poprosiłbym teraz Tymka o pewien eksperyment. Zgasło światło, jest ciemno, prawda? Ale czy ciemność jako taka jest namacalna? Czy jej można fizycznie dotknąć? Oczywiście nie. Ona jest pewną iluzją. Bo jeśli teraz zapalimy światło i proszę cię, Tymku, o zapalenie światła, to zauważcie, ciemność znika. Amen? Ciemności nie ma, kiedy pojawia się światło. Ciemność jest tylko brakiem jasności. I wiecie, kiedy pierwszy raz usłyszałem to sformułowanie, to zdanie, tą metaforę, to ona mnie dotknęła do żywego. Bo ona tak naprawdę porządkuje nam myślenie o tym, jak działa Bóg i jak działa nieprzyjaciel. Światło w Piśmie Świętym jest bardzo ważnym motywem. Można chyba powiedzieć, że jednym z motywów przewodnich. I już w Starym Przymierzu, w Księdze Rodzaju możemy przeczytać. Mogę cię prosić, Tymku? Wtedy Bóg powiedział, niech się stanie światło. I stało się światło. Bóg uznał, że światło jest dobre. Oddzielił je zatem od ciemności i nazwał światło dniem, a ciemność nazwał nocą. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień pierwszy. Wiecie, Bóg mówi nam wyraźnie, światło jest dobre, a ciemność nie jest dobra. Ale jednak mamy taką przeplatankę w naszym życiu. Dzień, po którym następuje noc, a potem znowu dzień, a potem noc. Ja myślę, że to jest taka metafora, którą Bóg nam próbuje przekazać, że nie zawsze jest łatwo. Że wiecie, kiedy światło świeci, jest dzień, piękne słońce, wszystko jest fajnie, czerpiemy energię ze słońca, ale tak naprawdę potem przychodzi noc i wtedy już nie jest tak łatwo, prawda? Żeby było jasno, musi się coś wydarzyć. Coś musimy zrobić, żeby była jasność, prawda? Zawieźmy to na sekundkę i wróćmy do Starego Przymierza, do Księgi Hioba 25:1-3. Dziękuję. Wtedy odezwał się Bildad z Szuach. On dzierży władzę, on, czyli Bóg. On dzierży władzę i wzbudza lęk, a na wysokościach zaprowadza pokój. Czy ktoś może podać liczbę jego wojsk? Czy jest ktoś, nad kim nie wschodzi jego światło? Bóg jest światłością. Kto się zgadza? Bóg tak naprawdę potrafi rozświetlić każdy mrok, każdą ciemność. Tutaj w Księdze Hioba mamy pytanie, czy ktoś może podać liczbę jego wojsk? Wojsko, arsenał, prawda? Kojarzy nam się to z metaforyką wojenną, bitewną, ale przecież Bóg nie daje nam narzędzi wojennych, takich jak karabiny, takich jak włócznie, miecze. On daje nam coś innego. Już pewnie się domyślacie, co. Proszę też o werset z księgi, takiej troszeczkę mniej znanej, z księgi Habakuka, też ze Starego Przymierza. Prorok Habakuk mówi, jego majestat jeśli mogę prosić. Jego majestat okryje niebiosa, a psalm ku jego czci wypełni ziemię. Zapanuje jasność, jak od blasku światła. Promienie strzelą z jego rąk, z kryjówki jego mocy. I tutaj znowu mamy w piśmie ewidentne powiązanie jasności z taką retoryką walki. Promień, prawda? Promienie strzelą z jego rąk, z kryjówki jego mocy. Ale znowu nie mamy tutaj żadnego arsenału, żadnego, nie wiem, miecza, karabinu, czegokolwiek. Jest po prostu jasność, która będzie szła od Boga. Wiecie, my w naszym codziennym życiu toczymy walkę. Toczymy walkę o to, żeby nie ulegać pokusom, żeby nie ulegać swoim grzechom. Ta metafora dnia i nocy, o której przed chwilką mówiłem, jest bardzo zasadna, bo nieprzyjaciel działa troszeczkę jak wirus. Ja nie jestem specjalistą od wirusologii oczywiście, ale zdaje się, że wirusy działają trochę tak, że atakują nasz układ odpornościowy. Jeśli nasz układ odpornościowy jest za słaby, to wirus znajduje takie przejście tam, gdzie jest słabość tego układu odpornościowego i dostaje się do naszego organizmu i wywołuje chorobę. I zwróćcie uwagę, że podobnie jest w przypadku działania nieprzyjaciela, działania sił ciemności. Jeżeli mamy jakąś słabość, to właśnie ta słabość zostanie zaatakowana. Jeśli mówimy o arsenale Boga, to powiedzmy sobie też dwa słowa o arsenale diabła. Arsenałem diabła jest właśnie podsycanie naszych słabości. Jeżeli masz problem na przykład z kłamstwem, zdarza ci się kłamać, to diabeł będzie ci mówił, to nic złego, no przecież musisz kłamać. Kłamstwo jest w porządku tak naprawdę, osiągasz swój cel dzięki temu. To może brzmieć niewinnie, może brzmieć, wiecie, na zasadzie, no muszę skłamać, no bo przecież osiągam swój cel. I diabeł się z tego cieszy, to jest w jego arsenale. Jeśli masz problem z używkami, z alkoholem, papierosami, innymi narkotykami na przykład, to tak samo diabeł ci mówi, spróbuj, nic się nie stanie. Przecież raz albo dwa razy spróbować, co to za problem? Będzie ci przyjemnie. Jeśli masz problem z pożądliwością nadmierną, to tak samo. Diabeł będzie ci podsuwał pewne obrazy, pewne skojarzenia, pewne pokusy, którym być może ulegniesz, jeśli twój układ odpornościowy będzie za słaby. Jeśli masz problem z obgadywaniem innych, obmawianiem na przykład swoich braci i sióstr z kościoła, to diabeł też powie, ale przecież wszystko jest w porządku. On tego nie słyszy, nie krzywdzisz go, jest okej. A czasami może jesteś sam, w depresji, w domu, siedzisz i myślisz, nikt ze mną nie jest, jestem sam. Nikogo wokół mnie nie ma. Diabeł mówi, tak, masz rację. Ale czy to jest prawda? Czy wierząc w Boga można kiedykolwiek być samemu? Bóg jest zawsze z nami, a diabeł próbuje nam dać pewną iluzję, że Jego nie ma, że jesteśmy sami zostawieni ze swoimi słabościami, że musimy sobie sami z nimi radzić, najlepiej właśnie za pomocą tych rzeczy, które tu wymieniałem, kłamstwa, używek, pożądliwości nadmiernej, obgadywania innych i tak dalej. Tego można by oczywiście wymieniać dużo więcej. To nie jest katalog zamknięty. Ale pamiętaj, ciemność jest tylko brakiem jasności. Ciemność jest tylko brakiem jasności, czyli wszystkie te potrzeby, które tutaj, o których tutaj mówię, które podsuwa nam nieprzyjaciel, można wyłączyć, zapalając światło. Wiecie, arsenał Boga, to może jest takie nieintuicyjne, ale tak jak już powiedziałem, Bóg nie daje nam klasycznej broni. Bóg nie daje nam czegoś, co może skrzywdzić innych. Co jest w arsenale Boga? Jeśli weźmiemy sobie metaforę pomieszczenia, w którym jesteśmy i ten eksperyment, który przed chwilką tu robiliśmy, to jeżeli nastaje w nim ciemność, to można włączyć światło główne, tak? Mamy tutaj wspaniałe reflektory. I w tym arsenale Boga właśnie jest konkretny przykład jasności. Największą, i Pismo o tym mówi, największym przejawem jasności jest miłość. Miłość. Najważniejsza jest miłość, o tym mówi Pismo. Więc jeżeli jesteś w ciemnym pomieszczeniu, pamiętaj, miłość zawsze rozjaśnia to ciemne pomieszczenie. Co jest jeszcze w arsenale Boga? No oczywiście łaska, o której mówił Darek tydzień temu. Słuchajcie, łaska, czyli niczym niezasłużona przychylność. Darek o tym dużo mówił, więc ja nie będę tego rozwijał. Ale słuchajcie, to jest tak niesamowite. Jeżeli przyjmujemy dar łaski i czujemy, że tak naprawdę Jezus zapłacił za nasze grzechy na krzyżu, uznajemy Jego majestat, to zapalamy drugą lampkę i jest już mniej tej ciemności. Kolejna rzecz, modlitwa, Słowo Boże, Pismo Święte. Wiecie, Sara mówiła o dyscyplinie duchowej. Ja powiem wam, że od czasu, kiedy usłyszałem to kazanie Sary, to spróbowałem kilka razy właśnie wstać o 6 rano, a ci, którzy mnie znają, wiedzą, że to nie jest w moim przypadku takie proste, i czytać Pismo. I powiem wam, że te dni od razu były bardziej natchnione. Te dni od razu były jakieś takie pełniejsze. I to być może też jest odpowiedź na pytanie Andrzeja, który mnie spytał, jak ty znalazłeś czas na przygotowanie jeszcze tego kazania? Bo modlitwa jest kolejną lampką, którą my zapalamy w tym pomieszczeniu i jest jeszcze mniej miejsca na ciemność. Uwielbienie. Słuchajcie, wczoraj była niesamowita energia, moc Boża. To było coś absolutnie wspaniałego. Zgadzacie się ze mną, ci, którzy byli? Dzisiaj zresztą namiastkę tego próbowaliśmy podczas nabożeństwa pokazać. Ale Bóg ewidentnie dotykał ludzi wczoraj. Duch Święty działał, ale ktoś może sobie zadać pytanie, właściwie dlaczego Bóg chce, żeby Go uwielbiać? Czy On jest próżny? Czy chce, żeby tak wszyscy Go wielbili, bo On dzięki temu się czuje tak dobrze? Nie. Słuchajcie, to nie jest tak, że Bóg robi to dla siebie. On to robi dla nas, bo dzięki temu my możemy przejawić cząstkę miłości, którą Bóg nam dał. Dzięki temu, że uwielbiamy Boga, przejawia się przez nas, przemawia przez nas miłość. Właśnie pierwsza, najważniejsza lampka i najważniejszy element arsenału Boga. Bo my uwielbiając Boga, mówimy Mu, że Go kochamy. Rozgrzewamy nasze serca, tak jak wczoraj na przykład i dzisiaj. Nasze serca są pełne miłości do Boga i dzięki temu rozpalamy tą największą lampę, ten neon. Wczoraj Mariusz mówił mi, że od 3 dni jest specjalistą od tych takich reflektorów. Ja mu powiedziałem, że się na tym kompletnie nie znam, ale chyba te neony to tutaj nie przypadkiem się pojawiły i coraz mocniej tutaj oświetlają tą scenę. Andrzeja nie było widać jeszcze niedawno, bo na relacji, ale na szczęście już teraz go widać, bo jest oświetlony. Słuchajcie, i w arsenale Boga myślę, że warto jeszcze wspomnieć, bo to nie jest katalog zamknięty, ale myślę, że warto też wspomnieć o darach Ducha Świętego. Bo wiecie, to jest taki level pro, można powiedzieć, prawda? To nie jest tak, że każdy od razu dostaje dary Ducha Świętego. Czasami na nie trzeba troszeczkę zaczekać. Mówienie językami to jest dar Ducha Świętego, który jest absolutnie niesamowity. Ja powiem wam, że u siebie widzę to, że tak nieśmiało to robię, bo czasem brakuje mi jeszcze odwagi, żeby tak w pełni się otworzyć, ale czuję w sobie ten dar. I od kiedy go czuję, to naprawdę czuję też, że uwielbienie, które staram się prowadzić, jest lepszej jakości. Dary Ducha Świętego oświetlają pomieszczenie, które jest wcześniej było ciemne, a teraz jest jasne, bo ciemność jest tylko brakiem jasności. Więc pamiętajcie, kiedy jesteście w ciemnym pokoju i jest pokusa, żeby ulec swojej słabości. Każdy ma inną słabość, żeby było jasne. To nie jest tak, że to jest uniwersalne. To pamiętajcie, zapalcie lampkę, światło, bo ciemność jest tylko brakiem jasności. Poproszę teraz z Księgi Daniela 12:2-3. Warto być w jasności, dlatego że w tej księdze czytamy. I obudzi się wielu ze śpiących w prochu ziemi, jedni do życia wiecznego, a drudzy na zniewagi i wieczne odrzucenie. Lecz roztropni będą jaśnieć, jak jasność na sklepieniu niebios, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Amen? Ja myślę, i tak wydaje mi się, że dobrze interpretuję Pismo, że Z tym świeceniem, z tą jasnością jest trochę tak, że im mocniej rozpalamy światło w naszym życiu, tym bardziej sami staramy się nim świecić. Wiecie, ja nie jestem astrofizykiem, nie znam się na tym, ale przygotowując się do dzisiejszego nabożeństwa, przeczytałem, że generalnie planety świecą światłem odbitym. To nie jest tak, że planety świecą. Jedynie gwiazdy świecą swoim własnym wewnętrznym światłem. Nie wiem, jaki tam proces konkretny zachodzi fizyczny, bo tak jak mówię, nie jestem specjalistą, ale wiem, że często to, co my widzimy na niebie, co tak ładnie świeci, to jest tylko świecenie światłem odbitym. A Bóg jest największą gwiazdą, która świeci własnym światłem. A my świecimy światłem odbitym. Jego światłem świecimy, kochani. I dzięki temu, że korzystamy z arsenału Boga, nie arsenału rozumianego jako broń, sztylety, karabiny, coś, co może skrzywdzić innego, nie. Jeśli korzystamy z tego arsenału, o którym powiedziałem, z miłości, z przyjęcia Jego łaski, tak? Z modlitwy, z uwielbienia, z Słowa Bożego, z darów Ducha Świętego, to sami stajemy się światłem, światłością, bo Bóg jest w nas. I wiecie, również w Nowym Przymierzu, w Ewangelii Mateusza czytamy. Poproszę Mateusza 5, 14, 16. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i uwielbią waszego Ojca w niebie. Amen. Kochani, światło nie jest włączane po to, żeby je gdzieś schować pod łóżkiem, za kanapą albo za telewizorem. Światło się włącza po to, żeby ono rozjaśniało rzeczywistość. Żebyśmy mogli zobaczyć, dostrzec to, co jest ważne. Jeśli ktoś, to o tym już trochę mówiłem, czuje się samotny w swoim codziennym życiu, czuje, że ma depresję, że nie radzi sobie z życiem, bo jest sam, bo nikt go nie wspiera, niech zapali to światło, żeby mógł dostrzec Boga. Dostrzec, że nie jest sam i nigdy nie będzie. Amen? A Kościół jest po to, żeby utwierdzać ciebie, mnie, w tym, że nie jesteś sam i nie jesteś w ciemności, tylko możesz podłączyć tą lampę do prądu, ten neon do prądu podłączyć, nacisnąć guzik, żeby on rozświetlił naszą rzeczywistość. Ale zwróćcie uwagę, w tej metaforze jest coś ważnego. To wymaga od nas pewnej akcji. Bóg jest światłością, Pan jest światłością, ale to my musimy włączyć ten guzik, tak? Amen. Układ odpornościowy, o tym już mówiłem. Dzięki temu, że świecimy, że włączamy więcej jasności, zły nieprzyjaciel nie może się do nas dostać. Nie może się dobrać, bo on działa tylko w ciemności. Tylko kiedy jest ciemność, to nieprzyjaciel może się pojawić i może spróbować się gdzieś tam przecisnąć przez nasze słabości. Ale jak im więcej tych lamp zapalimy, im więcej światłości będzie w nas, tym trudniej będzie nieprzyjacielowi cokolwiek zrobić, wręcz to będzie niemożliwe. Więc kochani, Bóg w swoim arsenale nie da nam nigdy broni, która krzywdzi. Daje w swoim arsenale tylko broń, która rozjaśnia, rozświetla życie dzięki miłości, łasce i wszystkich innych tych rzeczy, o których mówiłem. I kochani, jeśli możemy teraz na chwilę do tej grafiki wrócić początkowej. Zobaczcie, ci ludzie, którzy idą prawdopodobnie do pracy, są pomiędzy ciemnością a jasnością. To jest prawdopodobnie wschód słońca, ja to tak przynajmniej interpretuję. Ja wierzę, że ci ludzie idą w stronę światła, że idą w stronę jasności. I chciałbym, żebyśmy my wszyscy, jako Kościół Freedom, szli w stronę światła. Żebyśmy zapalali nasze lampy, nasze elementy arsenału Boga. Arsenału oczywiście metaforycznego, bo to jest celowa metafora. Bo arsenał Boga składa się z miłości przede wszystkim. Żebyśmy my włączali jak najwięcej światła w naszym życiu. Bo nawiązując do jednej z pieśni uwielbieniowych, które śpiewaliśmy, Lew z Judy. Chciałbym jeszcze na zakończenie przywołać werset z Izajasza 43:5. Głos woła na pustkowiu. Uporządkujcie drogę Pana. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla naszego Boga. Doliny niech będą podniesione. Góry i pagórki obniżone. To, co strome, wyprostowane. A co wyboiste, wyrównane. Wówczas objawi się chwała Pana i zobaczy to wszelkie ciało, ponieważ usta Pana tak postanowiły. Kochani, światłość. Światłość to jest to, czego nam wszystkim potrzeba. Ciemność jest tylko brakiem jasności. Pamiętajcie o tym, pamiętajmy o tym. Kazania mówi się też do siebie, to jest oczywiste. Że czasami wydaje nam się, że jesteśmy w ciemności i że jesteśmy sami i że musimy ulec naszym pokusom, ale to nieprawda. Wystarczy włączyć lampkę. A najlepszą lampką jest Słowo Boże, miłość i uznanie majestatu Pana. Amen.